Jak pan Paweł Kamienowski mnie przedstawił, jestem mnichem buddyjskim, wyświęconym w Japonii w zakonie, który nazywamy Soto Zen. I otrzymałem edukację w tej tradycji. Edukacja w tej tradycji obejmuje wszystkie nauki buddyjskie, wszystkie podstawowe nauki buddyjskie, które są wspólne dla wszystkich szkół buddyjskich. I to, co dzisiaj będę mówił, nie dotyczy Soto Zen w szczególności, a raczej w ogólności nauk buddyjskich. Stąd dzisiejszy temat, który, nie wiem, czy Państwo widzą z daleka. Pierwszy temat jest na podstawie pytań, czy skonstruowany na zasadzie pytań. Pierwsze pytanie jest, kim był Budda? Drugie pytanie, czego nauczał? Kim był Budda? Przy tym pytaniu postawiłem jeden znak zapytania, dlatego że myślę, że większość z Państwa wie, kim był Budda. Oczywiście niektórzy z nas mają większą wiedzę teoretyczną, niektórzy z nas czytali książki historyczne, inni czytali książki o historii religii lub też religioznawcze i stąd możecie czerpać wiedzę. W ostateczności ci z was, którzy najmniej wiedzą to o Buddzie, to przynajmniej kojarzą wizerunek takiego grubego jegomościa w sklepach Orientu lub też w jakichś wietnamskich sklepach, na którego też mówią Budda i jest to jedno z takich ludowych wyobrażeń Buddy, w związku z czym w naszej kulturze nie jest to postać zupełnie nieznana. Niemniej powiem kilka słów o samym Buddzie, o Buddzie historycznym, od którego rozpoczęła się wielka tradycja duchowa, którą nazywamy dzisiaj buddyzm. 2500 lat temu subkontynent indyjski, który wygląda jak taki potężny sopel lodu, przyczepiony do kontynentu azjatyckiego, kończący się na północy olbrzymimi górami, Himalajami, na południu sięgający głęboko w Ocean Indyjski. W tym czasie, 25 wieków temu, a właściwie 26 wieków temu, na tym kontynencie zamieszkiwały różne ludy i narody. Nie było tam jednego państwa, które obejmowałoby dzisiejsze Indie, ale było to wiele drobnych, moglibyśmy powiedzieć w naszym dzisiejszym rozumieniu, państewek lub też miast państw. W rzeczywistości nawet nie było świadomości prawdopodobnie państwowej, państwa czy narodu w tamtym czasie wśród tych ludzi, ale z pewnością było poczucie pewnej plemiennej wspólnoty. Niemniej w tym okresie w Indiach istniała religia. Nie był to kontynent pozbawiony religii. Co więcej, wiele tysięcy lat temu rozwijała się tam wielka kultura, której dzisiaj znajdujemy jedynie ślady w odkryciach archeologicznych i być może nawet jakieś ślady piśmiennictwa, które z pewnością są nam nieznane lub też znane niezwykle wąskiej grupie badaczy i archeologów. I Indie tętniły w rzeczywistości życiem, tętniły kulturą i wielką różnorodnością różnych kultur. Indie są bardzo zróżnicowane. Południe Indii jest różne od północy, wschód jest różny od zachodu. Również klimatyczne są pewne różnice. Inaczej wygląda klimat w Himalajach, które są wysokimi, najwyższymi górami na świecie. Inaczej zupełnie wygląda klimat w Indiach południowych. 2500 lat temu na północy Indii, na terenie obecnego Nepalu, było niewielkie państwo, które dzisiaj nazywamy państwem Sakyów lub też Siakyów. Nie wiem, która wymowa jest bardziej poprawna. Pan dr Klawkowski za miesiąc bodajże wytłumaczy dokładnie różnicę i właściwą wymowę. Ja nie jestem naukowcem, jestem jedynie zdewociałym księdzem, w związku z czym moja wiedza naukowa jest niewielka. Niemniej w tym państwie Sakyów narodził się w rodzinie panującej chłopiec. Narodził się syn, który miał być następcą tronu króla. Ów król był niezwykle szczęśliwy z powodu narodzin swojego syna i jak to było w zwyczaju w tamtym czasie, poprosił astrologów o to, by postawili coś, co dzisiaj nazywamy horoskopem, by powiedzieli, kim będzie jego syn, czy zostanie szczęśliwym człowiekiem, czy będzie wielkim władcą, czy państwo pod jego władzą będzie silne. Oczywiście sprawy dynastyczne, sprawy monarchii, sprawy dziedziczenia dla każdego państwa, w którym jest głowa, są bardzo ważne. Nie tylko w królestwach i w monarchiach, ale również w demokracji. My załatwiamy to za pomocą wyborów prezydenckich czy parlamentarnych, ale dla nas jako narodu, jako państwa również jest ważna ciągłość. I dla dużej społeczności ważnym jest to poczucie bezpieczeństwa. Kiedy wiemy, że jeden władca odchodzi, ponieważ kończy się jego kadencja lub też umiera, mamy tą pewność, że my jako naród, nasze rodziny, nasze dzieci, nasi wnukowie czy nasze wnuczki będą mogły również żyć spokojnie i szczęśliwie. Będziemy mogli pracować w spokoju, mieć dzieci, wychowywać je w całkowicie spokojnej sytuacji. Dlatego jest całkowicie zrozumiałe, nawet z ludzkiego czy psychologicznego punktu widzenia, że ówczesny władca zasięgnął zdania mędrców, za jakich uważano wówczas ludzi religii, co mogliby powiedzieć dobrego o nowonarodzonym dziecku. I większość astrologów wyraziła się w tym czasie, że narodził się ktoś, kto będzie wielkim, wspaniałym i potężnym królem. Ktoś, kto stworzy niezwykle potężne państwo. Nie było to całkowicie bez znaczenia, ponieważ te drobne państwa, które istniały na subkontynencie indyjskim, prowadziły często między sobą wojny. Te wojny prawdopodobnie nie były tak niebezpieczne i tak krwawe jak dzisiaj. Być może, że używano kij do tego lub kamieni, ewentualnie jakichś łuków, ale nie były to wojny zazwyczaj totalne, takie jak dzisiaj mamy, kiedy jedna bomba jest w stanie zniszczyć dziesiątki czy setki tysięcy ludzkich istnień. Niemniej te wojny były i bezpieczeństwo państwa było bardzo istotne. W związku z czym ta przepowiednia, że to dziecko będzie władcą mocnego, potężnego i szczęśliwego państwa, było ważną rzeczą dla ojca, dla króla. Pośród tych astrologów tylko jeden powiedział rzecz znamienną. Ponad wszelką wątpliwość to dziecko stanie się Buddą. Będzie człowiekiem religii. Będzie istotą duchową. Całkowicie i na wskroś. I wyzwoli niezmierzoną, niezliczoną ilość istot. Ojciec z tego powodu, król, monarcha, władca, w poczuciu odpowiedzialności za państwo, nie chciał, żeby syn został księdzem. Nie życzył sobie, żeby następca tronu poszedł do seminarium, oddał się kontemplacjom, ascezie i innym praktykom religijnym, ponieważ jego zadaniem, jego odpowiedzialnością było utrzymanie państwa, utrzymanie jedności, utrzymanie spokoju, bezpieczeństwa. Dlatego podjął decyzję, która zaważyła na życiu dziecka, na późniejszym życiu dziecka. Postanowił, że nie będzie miał żadnego kontaktu, najmniejszego kontaktu z rzeczami, które mogą prowokować jakiekolwiek głębsze myśli egzystencjonalne na temat życia, na temat znaczenia naszego życia. Nie ma człowieka dzisiaj na świecie, nie ma żadnej ludzkiej istoty, obojętnie czy jest ona dobra czy zła, czy jest bandytą, czy zabójcą, czy też świętym, nie ma ani jednego również pośród nas, kto chociaż raz w życiu nie zadałby sobie pytanie, jakie jest znaczenie naszego życia. Możemy to pytanie postawić w różnej formie. Możemy zapytywać się o naszą przyszłość. Możemy zastanawiać się, możemy odczuwać lęki. Ale to są pytania egzystencjonalne. Często te pytania nawet dzisiaj pchają ludzi w kierunku religii. Czy w kierunku Kościoła katolickiego, czy w kierunku poszukiwania w takich religiach jak buddyzm, czy hinduizm, czy jakiekolwiek inne, lub też w jakiekolwiek ćwiczenia, które możemy nazwać ćwiczeniami paraduchowymi, czy to będzie yoga, tai chi, czy jakieś medytacje, czy cokolwiek. Ale każdy z nas, każdy człowiek przynajmniej raz w życiu stawia sobie to pytanie. Ówczesny król państwa Siakiów nie życzył sobie, by następca tronu kiedykolwiek, chociaż raz, zadał sobie to pytanie, ponieważ zgodnie z układami astrologicznymi oznaczało to dla niego, że całkowicie jego serce i umysł skierują się tylko i wyłącznie do spraw duchowych. Oczywiście nie muszę zapewniać, że król, który jest rozmodlony, który siedzi cały czas na klęczniku i który nie zajmuje się państwem, jest fatalnym królem. Jeśli potrzebujemy króla w państwie, czy prezydenta, potrzebujemy prezydenta charyzmatycznego, silnego, mocnego, który dba o nas, jest ojcem narodu. Dlatego ten przyszły władca nie mógł mieć nic wspólnego z religią. Jak tego dokonać? To było podstawowe pytanie, które sobie zadał król, ojciec. I odpowiedź była prosta. Należy stworzyć takie warunki, żeby Bachorowi nigdy do głowy nie strzeliło pytanie o to, po co żyje, w jakim celu i żeby go molestowały jakiekolwiek najmniejsze wątpliwości egzystencjonalne. W związku z czym postanowił stworzyć mu raj na ziemi. I rzeczywiście zaczęto budować pałace, ulepszać te, które już istniały, grodzić ogrody pałacowe wysokim murem, wypełniać te ogrody tylko najwspanialszymi drzewami, najwspanialszymi ludźmi, kobietami, dziećmi, mężczyznami, ptakami, zwierzętami, cudownymi rzeczami. Stworzono raj, który dzisiaj moglibyśmy nazwać rajem hedonistów. Prawdopodobnie wielu dzisiaj ludzi marzy o takim raju, żeby się znaleźć. Być może nasze wyobrażenia raju są właśnie takie, że raj będzie wyglądał w ten sposób, że jeśli pójdziemy do nieba, to niebo będzie tak wspaniałe, pełne różnego rodzaju churys i cudownych ptaszków, gdzie nie będzie żadnego nieszczęścia, nie będzie żadnego brudu, nie będzie niczego, co mogłoby spowodować jakiekolwiek nieestetyczne wrażenia. I tak ten chłopiec, któremu nadano imię Siddhartha Gautama, od urodzenia był wychowywany, książę Siddhartha był wychowywany w nieprawdopodobnych warunkach, w niesłychanych, takich, o których trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić. Niemniej ten świat, w którym został zamknięty, w którym się doskonale czuł, wychowywał się, kształcił, był bardzo inteligentny, posiadał wiedzę na temat wielu różnych nauk, zarówno ścisłych, jak i bardziej, dzisiaj byśmy nazwali, humanistycznych. Był świetnym sportowcem, był bardzo sprawny, był bardzo silny, zarówno intelektualnie, jak i fizycznie. Był takim ideałem mężczyzny. Któregoś dnia również został ożeniony, miał piękną żonę i spędzał niezwykle przyjemne chwile w swoich pałacach ze swoją służbą. Również nie wolno było dopuścić do niego nikogo, kto wyglądałby w jakikolwiek sposób nieestetycznie. Kto wygląda nieestetycznie? Wystarczy popatrzeć w lustro. My sami wyglądamy nieestetycznie. Kiedy mamy więcej niż 20 lat, powoli nasza twarz zaczyna się zmieniać. Kiedy osiągamy 30, zaczynamy doszukiwać się pierwszych zmarszczek. Przy 40 niektórzy dosyć nerwowo zaczynają się zastanawiać, jak polepszyć swoją kondycję, która już minęła i zaczynają jeść różnego rodzaju suplementy i wspomagać się, chodzić częściej do kosmetyczki. W wieku lat 50 zarówno mężczyźni, jak i kobiety czasami decydują się na operacje plastyczne, by wyglądać młodziej. Kiedy się starzejemy, przestajemy być piękni, przestajemy być atrakcyjni. Wokół Siddharthy nie mogła się pojawić nawet jedna starsza osoba. Był wyłącznie otoczony młodymi, pięknymi, specjalnie dobieranymi ludźmi. I temu człowiekowi, wychowanemu w takich warunkach, który posiadał wspaniałą przyszłość przed sobą, który miał bardzo kochającą i najpiękniejszą ze wszystkich żon, urodziło się dziecko, co było szczytem szczęścia, tak jak szczytem szczęścia dla nas jest być pięknym, bogatym, mieć szczęśliwą rodzinę i zdrowe dzieci. Nie ma większego szczęścia, które my, jako ludzie, możemy osiągnąć w życiu. I mimo tego, że żył w takich warunkach, któregoś dnia zainteresowało go, co jest poza murami tych pałaców. Co jest poza tym światem, który widzi. Nikt nie chciał mu odpowiedzieć. Nikt nie chciał rozmawiać z nim na tematy świata. Król surowo zabronił wszystkim. Wszystkim dworzanom, całej służbie, wszystkim niewolnikom. Nikt nie mógł z nim rozmawiać o sprawach zwykłego świata, o sprawach zwykłego społeczeństwa. Ale miał oddanego służącego, który zabrał go do miasta na przejażdżkę. Wymknęli się. W jakiś sposób im się udało. I Siddhartha, książę Siddhartha, kiedy pojechał do miasta, zobaczył osobę starą. Po raz pierwszy w życiu nigdy nie widział starca. Nigdy. Ani razu. Chociaż żył już ponad 20 lat, nie widział ani razu w swoim życiu starej osoby. I to było dla niego niezwykłe zaskoczenie. I zaczął się wypytywać swojego służącego, kto to jest? Na co służący odpowiedział, że jest to stary człowiek. Po raz pierwszy Budda dowiedział się, że istnieje coś takiego jak starość. Było to dla niego duże zaskoczenie. Kiedy wrócił do pałacu, jego umysł stracił całkowicie radość i spokój. Ponieważ usłyszał, że wszyscy, włącznie z nim samym, włącznie z jego żoną, włącznie z jego dzieckiem, kiedyś będą starzy. Że również się zestarzeje. I nieprawdopodobnie go to dotknęło. Tak samo jak nas dotyka starość. Tak samo jak nas dotykają zmiany, które doświadczamy. Zmiany nawet fizyczne. Budda nalegał, by znowu pojechać do miasta. Jego umysł został zarażony. Nalegał na to, żeby pojechać do miasta i pojechał znowu do miasta. Kiedy pojechał znowu do miasta, jeździł po ulicach, zobaczył osobę, której nigdy nie widział wcześniej. Była to osoba, która leżała na pryczy, która była niezwykle blada, drżąca, która jęczała. On nigdy takiego widoku nie widział, ponieważ nigdy nie pozwolono na to, by ktokolwiek chory przebywał w jego otoczeniu. My mamy na co dzień kontakt z chorobą. Nasza rodzina choruje, my chorujemy, kichamy, prychamy, czasami mamy gorączkę, czasami zapadniemy na coś poważniejszego, od czasu do czasu skaleczymy się lub też złamiemy sobie to i owo, lub też nie my, to nasz sąsiad. I wiemy, czym jest choroba. Siddhartha, książę, nie wiedział, czym jest choroba. I zobaczył osobę chorą. Zobaczył kogoś, kto był całkowicie bezsilny, kto był pozbawiony jakiejkolwiek możliwości normalnego funkcjonowania i normalnego życia. I zaczął gorączkowo się wypytywać swojego służącego, co to jest. I usłyszał wówczas, że jest to choroba, że jest to chory człowiek. I opisał mu cierpienia choroby. I powiedział, że nie wiadomo, kiedy kogo dotknie choroba. Że choroba pojawia się sama, nagle spada i odbiera nam radość życia, odbiera nam spokój życia. To był kolejny szok, który młody książę Siddhartha przeżył, ponieważ nigdy wcześniej nie widział choroby, nigdy wcześniej nie widział chorego człowieka. Jego umysł już nie był zarażony, jego umysł osiągnął wysoką temperaturę. Miał gorączkę. Nie mógł myśleć, nie mógł jeść, nie mógł spać. Jedyne, co chciał, to znowu pojechać do miasta i udało mu się trzeci raz wyjechać do miasta. Na swoje nieszczęście, a na nasze szczęście, dzięki temu dzisiaj możemy się spotkać i rozmawiać, trzeci raz wyjechał do miasta i zobaczył pogrzeb. Zobaczył osobę, która nie tylko była stara, która nie tylko była słaba, drżąca i chora, ale zobaczył kogoś, kto był całkowicie bez ruchu, bez ciepła, szarą, żółtą skórą. Zobaczył trupa. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie widział, ani nikt mu nie powiedział, że istnieje śmierć. Kiedy spytał się znowu służącego, co to jest, usłyszał w odpowiedzi, że jest to śmierć, jest to martwy człowiek. I usłyszał również, że każdy umrze, łącznie z nim, łącznie z jego ojcem, z jego najbliższą rodziną, z jego własnym dzieckiem, z jego własną żoną. Że nie ma nikogo, kto pokonałby śmierć. Te trzy doświadczenia, starość, choroba, śmierć, chociaż on sam do tego momentu ani razu tego nie doświadczył, chociaż wcześniej nie miał z tym żadnej styczności, sprawiły, że wpadł w straszliwą panikę, w duchową depresję. Zaczął się głęboko pytać, w takim razie, jeśli nie jestem w stanie utrzymać tego świata, mojego świata, który jest cudownym rajem, spotka mnie starość, spotka mnie choroba, spotka mnie śmierć, to jakie jest znaczenie tego życia? Te trzy rzeczy są tylko i wyłącznie cierpieniem. I to cierpienie jest udziałem każdego człowieka. Budda po raz pierwszy zdał sobie z tego sprawę i wówczas udał się po raz czwarty na wycieczkę do miasta. I kiedy wracał z tej wycieczki, pełen niespokojnych myśli, zobaczył niedaleko pałacu ascetę. Powiedzielibyśmy dzisiaj mnicha, który stał w prostym ubraniu, z mitską żebraczą i z którego bił niezwykły spokój. Kiedy zobaczył jego twarz, a stan umysłu Buddy był nieprawdopodobnie rozgorączkowany, był pozbawiony wszelkiego spokoju. Wiedział, że świat jest wypełniony starością, chorobą i śmiercią, że dotyka każdej ludzkiej istoty i zobaczył kogoś, kogo twarz była zupełnie spokojna, jakby niedotknięta przez starość, chorobę i śmierć, niedotknięta przez jakiekolwiek myśli, jakiekolwiek niepokoje o starości, chorobie i śmierci, wtedy postanowił, że odda się praktyce duchowej, że znajdzie odpowiedź na pytanie, jakie jest znaczenie ludzkiego życia. Dokładnie stało się na odwrót w stosunku do życzenia jego ojca wtedy, kiedy się urodził. Przepowiednia rzeczywiście ostatniego astrologa spełniła się całkowicie, który powiedział, że z całą pewnością, ponad wszelką wątpliwość, narodziła się wielka duchowa istota. Narodził się Budda, który poprowadzi miliony, miliony ludzkich istnień do całkowitej duchowej wolności. To, co stało się następnie, możemy przeczytać w wielu różnych książkach, jak również to, co w tej chwili powiedziałem. Budda opuścił pałac. W rzeczywistości uciekł z tego pałacu. Wiedział, że nie może po prostu pójść do taty, powiedzieć: tato, od dzisiaj wstępuję do seminarium, tutaj podanie, proszę podpisz, każdy rodzic musi podpisać. Ty jako ojciec i mój szef, król, musisz się zgodzić, bo inaczej nie dostanę stypendium, nie będę miał miejsca w akademiku. Jedyny sposób na to, by oddać się życiu duchowemu, było po prostu uciec z pałacu. I tak się stało. Budda opuścił pałac, zostawił swoją żonę, swoją ukochaną żonę, zostawił swoje ukochane dziecko. Zostawił pozycję następcy tronu i został zwykłym, prostym żebrakiem. Stał się kimś, o kim możemy powiedzieć z naszego punktu widzenia, kto zajmuje najniższy stopień w szczeblu hierarchii społecznej. Sprawy tego świata przestały go interesować całkowicie. Nie mówię tutaj o sprawach tego świata jako w ogóle, ale zaczęło go interesować to, co jest najważniejsze dla tego świata. Zaczęło go interesować, w jaki sposób ludzie mogą zostać uwolnieni od cierpienia, narodzin, starości, choroby i śmierci. Te cztery rzeczy, narodziny, starość, choroba i śmierć, są nauczane przez Buddę jako cztery cierpienia, cztery wielkie cierpienia, które każda ludzka istota doświadcza. Przez wiele lat miałem wątpliwość co do pierwszego cierpienia, co do narodzin. Kiedy coś się rodzi, raczej odczuwamy radość. Kiedy widzimy kwiaty, które przebijają się, czy rośliny, które przebijają się przez ziemię, które pojawiają się, które kwitną, budzi to w nas radość. Kiedy rodzą się dzieci, budzi to w nas radość. Nie ma większej radości niż radość ojca i matki, kiedy rodzi się dziecko. I po wielu latach zastanawiania się, dlaczego narodziny są cierpieniem, były nauczane przez Buddę w taki sposób, że powinniśmy rozumieć narodziny jako cierpienie. Zadałem to pytanie jednemu z nauczycieli, który odpowiedział, ponieważ narodziny są początkiem cierpienia. To, co narodziło się, musi umrzeć. Ponad wszelką wątpliwość. Doświadczenie śmierci jest cierpienie. Początek ma zawsze swój koniec. Nie ma tylko początku. Zawsze istnieje koniec. Budda zaczął uprawiać ascezę po to, by znaleźć odpowiedź na pytanie, jak uwolnić się od tych czterech cierpień. By znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki jest sens ludzkiego życia, dlaczego musimy rodzić się i umierać. I z czasem oddawał się coraz bardziej skrajnej ascezie. Ostatecznie wycieńczył całkowicie swoje ciało i umysł i był bliski śmierci. Wtedy, kiedy był bliski śmierci, kiedy niemalże dotknął tego stanu śmierci, możemy powiedzieć z dzisiejszego punktu widzenia i wiedzy medycznej, umierał na anoreksję. Budda był anorektykiem. Zanim był Buddą, najpierw był księciem, później był ascetą, na końcu był anorektykiem, dopiero został Buddą. W stanie głębokiej anoreksji, kiedy groziła mu już śmierć z wycieńczenia, nagle w jego umyśle błysnęło, że to nie jest właściwa droga, że to nie jest właściwa ścieżka. Umartwianie się nie jest właściwą drogą, nie jest właściwą ścieżką. Musimy też zrozumieć, że nie został anorektykiem, ponieważ miał jakąś neurotyczną potrzebę odchudzania się lub też wyglądania w jakiś niezwykły sposób lub też usiłował startować w konkursie dla modelek. To nie było jego motywacją. Jego motywacją było, jak znaleźć uwolnienie od cierpienia. Jego motywacją było odnalezienie odpowiedzi na pytanie, jaki jest sens ludzkiego życia. I w tym głębokim stanie wycieńczenia stwierdził, że to nie jest właściwa ścieżka. I postanowił oddać się medytacji, której kiedyś wcześniej się nauczył od jednego ze swoich nauczycieli. Kiedy został ascetą, uczył się u 6 różnych nauczycieli, którzy również nauczali ascezy. Jeden z nich nauczał medytacji. I po raz pierwszy przyjął jedzenie. Zostało mu przygotowane jedzenie, ofiarowane i to wzmocniło jego ciało. Nie umarł. I postanowił, że będzie medytował. Było to w północnych Indiach, w dzisiejszym stanie Bihar, w pewnej wiosce, 8 kilometrów od takiego powiatowego dużego miasta nazywanego Gaja. W wiosce, którą dzisiaj nazywamy Bodh Gaya, pod drzewem Bodhi Budda rozpoczął swoją medytację, którą dzisiaj nazywamy wielką medytacją. Ci z Państwa, którzy oglądali film Mały Budda, może sobie przypominają te sceny, kiedy Budda uprawiał medytację pod drzewem Bodhi, pod drzewem oświecenia, pod drzewem przebudzenia. I zgodnie z tradycją buddyjską, zgodnie z naukami buddyjskimi, ostatecznie osiągnął oświecenie. 8 dnia 12 miesiąca księżycowego, kiedy gwiazda Wenus, jaśniejąca gwiazda Wenus schodziła na niebie, kiedy ją ujrzał, doświadczył wielkiego przebudzenia, doświadczył oświecenia Buddy. I od tego momentu mówimy o nim jako Buddzie. Również nazywamy go Shakyamuni. Shakya oznacza, było oczywiście jego rodowym nazwiskiem, ponieważ należał do plemienia lub też klanu Shakyów. Muni oznacza mędrzec. Muni. Przed wojną w języku polskim pisano Sakya przez Y, Muni. Tak Józef Piłsudski pisał o Buddzie, od którego był dużym wpływem, jak sam twierdził. Obojętnie jaką pisownię przyjmiemy, pierwszy człon oznacza rodzinę, z której pochodził, drugi oznacza mędrzec. Następnie mówimy Budda, który się zapisuje w ten sposób z dźwięcznym H w sanskrycie. To jest dźwięczny H, czy nie? Dźwięczny. Z dźwięcznym H. W polskim języku przyjęło się pisanie bez H, ale uważam, że nie jest to właściwe, chociaż stało się już zwyczajowym zapisem. Kiedy Budda osiągnął przebudzenie, wówczas siedział w medytacji, kontynuował swoją praktykę medytacji w kompletnym zadziwieniu i osłupieniu, w niedowierzaniu, że rzeczywiście istnieje coś takiego jak przebudzenie, że rzeczywiście istnieje oświecenie, które jest właściwe każdej ludzkiej istocie. Każdy człowiek może całkowicie się przebudzić. I po kilku tygodniach tej medytacji po raz pierwszy wyruszył na wędrówkę spod tego drzewa i spotkał swoich 5 kolegów, z którymi wcześniej praktykował ascezę. 5 uczniów, 5 ascetów. Ci
Ecclesiastici to jest ciekawa historia, ponieważ kiedy zapewne ci z was, którzy pracowali w policji lub też w UOP-ie lub też w ABW, z pewnością spytają się, a co z rodziną? Czy rodzina nie poszukiwała księcia Siddharty, jak dał nogę z pałacu? Dzisiaj dzwonimy na policję, czy zgłaszamy to do telewizji. Jest ten program Poszukiwany, Poszukiwana i tam pokazują zdjęcie i mówią, książę Siddhartha, wiek lat 29, wzrost 1,80 m, 40 zębów, nietypowy, wyruszył z domu, jest poszukiwany, być może udał się w tym lub w innym kierunku. I oczywiście ci z was, którzy pracowali w jakichś służbach mundurowych, powinni się spytać, na gdzie dochodzenie, czy ktoś szukał go, czy nie. Jego ojciec, król, był bardzo mądrym człowiekiem. Był bardzo współczującym, mądrym człowiekiem. I co zrobił? Wtedy, kiedy dowiedział się, że syn opuścił pałac, że oddał się ascezie, że został, że wszedł na ścieżkę duchową. Wysłał 5 dworzan. Pośród nich byli bliscy kuzyni Siddharty, księcia Siddharty, by razem z nim praktykowali ascezę, by się nim opiekowali. W ten sposób on miał cały czas przy sobie 5 ludzi, którzy towarzyszyli mu, miał 5 towarzyszy. Ale w momencie, kiedy porzucił asceza, w międzyczasie ci dworzanie niezwykle wciągnęli w praktyki ascetyczne, stwierdzili, że on zdradził tą ścieżkę i właściwie nie wiadomo, co teraz z nim będzie, bo księciem przestał być, księdzem też przestał być, to właściwie no, co z takim zrobić? Trudna historia. I zostawili go. Kiedy medytował sam pod drzewem, go zostawili. Budda, ale prawdopodobnie przebywali nie tak daleko. Kiedy po raz pierwszy spotkał ich Budda po przebudzeniu, po osiągnięciu oświecenia, oni go zobaczyli i postanowili, że nie będą z nim rozmawiać, że zobaczymy. Nie wiadomo, co się z nim stało. Tutaj właściwie zrobił taką woltę życiową. Właściwie nie wiadomo, czego ten człowiek chce. Raz rzucił jedną pracę jako książę, teraz rzucił drugą pracę jako ksiądz. To lepiej go wziąć na krótką smycz i niech i go trochę przećwiczymy. I się umówili, że nie będą w ogóle z nim rozmawiali, że udadzą, że go nie widzą. Ale Budda, kiedy ich zobaczył, skierował się w ich kierunku i podszedł do nich. Kiedy był coraz bliżej, jego jaśniejący blask, światło, które od niego biło, było tak potężne, było tak silne, że patrzyli na niego z coraz większym zdumieniem, z coraz większym zachwytem. I kiedy podszedł do nich, pozdrowili go w najbardziej uprzejmy sposób, jaki można było go pozdrowić. I powiedzieli do niego, witaj przyjacielu, oddając mu honory i szacunek. Na co Budda odpowiedział, nigdy nie mów do Tathagaty. Tathagata oznacza, jest jednym z epitetów Buddy, nigdy nie mów do Tathagaty przyjacielu. I wtedy zaczęli bić przed nim pokłony, do samej ziemi, w szczerym oddaniu. I Budda po raz pierwszy wygłosił nauki buddyjskie, które nazywamy Dharma, do tych właśnie 5 ludzi. Te nauki stały się najsłynniejszymi naukami buddyjskimi, jakie dzisiaj znamy na świecie. I wielu ludzi, nawet nie buddystów, słyszało o tych naukach. Znajdujemy je w wielu książkach, czy w wielu popularnych opracowaniach. I te nauki nazywamy 4 szlachetnymi prawdami. 4 szlachetne prawdy to są następujące prawdy. Pierwsza prawda to jest prawda o cierpieniu. Prawda o cierpieniu, która mówi, że nasze doświadczenie życiowe jest cierpieniem. Jest wiele interpretacji tej prawdy. Ale wyjaśnijmy to w kontekście naszego własnego życia, tak żebyśmy mogli zrozumieć. Chciałbym, żeby Państwo zrozumieli jedną prostą rzecz. Buddyzm nie jest orientalizmem. Buddyzm nie jest modą. Buddyzm również nie jest ścieżką duchową. Nie jest ezoteryzmem, ani astrologią, czy układaniem horoskopów. Buddyzm z tym nie ma nic wspólnego. Buddyzm nawet nie jest buddyzmem. To, co mówimy o buddyzmie, to dharma. Dharma oznacza ostateczną prawdę. I te nauki, darmy, mówią o ostatecznej prawdzie naszego własnego życia. Cierpienie w rozumieniu
nauk Buddy oznacza cierpienie, które każdy z nas z pewnością doświadcza. Mówiliśmy o czterech wielkich cierpieniach. O cierpieniu narodzin, starości, choroby i śmierci. To jest ewidentne. Niektórzy z nas być może umrą, kiedy nie będąc jeszcze młodymi. Niektórzy nie zdążą nawet zachorować. Wiemy, że ludzie umierają w każdym wieku. To jest ewidentne. To jest cierpienie. Wielu mówi, że nie warto się zastanawiać nad tym. Po co? Póki jesteśmy młodzi, póki czujemy się dobrze, póki jesteśmy zdrowi, póki możemy zażywać życia, czemu tego nie robić? Ale cierpienie ma trochę głębsze znaczenie niż tylko te cztery wielkie cierpienia, które każdy z nas doświadczy, których jesteśmy świadkami na co dzień. To cierpienie oznacza, że nikt z nas nie jest w stanie osiągnąć pełnej satysfakcji w życiu. Nie ma nikogo, również pośród nas, tutaj, kto byłby w pełni usatysfakcjonowany. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli zdobędziemy to, co chcemy, nawet jeśli zdobędziemy przedmiot naszych pragnień, przedmiot naszego pożądania, to pojawi się kolejna myśl, kolejne pragnienie. I chociaż całe nasze życie staramy się spełnić różnego rodzaju nasze pragnienia, małe i duże, to nigdy nie będzie dosyć. Zawsze musimy za czymś kroczyć. To jest tak, jak ludzie, którzy kroczą tak jak zwierzę, przed którym wisi marchewka, które cały czas idzie, ale nigdy tej marchewki nie może zjeść. Niektórzy mogą powiedzieć, że osiągnęli satysfakcję w życiu, mają nowy samochód, mają różnego rodzaju wspaniałe rzeczy, mają wspaniałą sytuację życiową, ale nawet jeśli mamy samochód, to musimy zrozumieć, że samochód się zestarzeje. Przestanie być źródłem naszej satysfakcji i stanie się źródłem dyssatysfakcji. Będziemy musieli porzucić ten samochód, płacić coraz więcej za naprawę. Będziemy coraz bardziej nieszczęśliwi, będziemy rozdrażnieni. Dzień, w którym nabyliśmy nowy samochód, niech to będzie nawet Maybach, czy Lexus, czy cokolwiek, innego, najbardziej wspaniałego na świecie, to pojawi się i jesteśmy nieprawdopodobnie dumni z tego powodu. Jeździmy dumnie po bramie portowej, podjeżdżamy pod dom, patrzymy, czy sąsiedzi też nas widzą, podjeżdżamy po żonę, czy po dziewczynę, czy po kogokolwiek. Któregoś dnia będziemy tak wściekli na ten samochód, że będziemy gotowi go kopnąć raczej. I to będzie studnia bez dna, w którą będziemy ciągle ładowali pieniądze i nigdy nie będzie dosyć. Ciągle się będzie psuła. Z tego powodu to cierpienie oznacza tak naprawdę, że nasz umysł nigdy nie jest w stanie zaznać spokoju. Ciągle i na okrągło, i ciągle to powtarzamy, pojawia się brak satysfakcji. Pojawia się brak satysfakcji w naszym życiu. Z rzeczami, które posiadamy, z nami samymi, z naszą urodą, z naszym ciałem, z naszym intelektem, z naszymi związkami, ciągle jesteśmy niezadowoleni. Zarówno z własnego powodu, jak i z powodu innych. Nawet jak mamy dzieci, które kochamy, jesteśmy niezadowoleni z tych dzieci, które kochamy. A to się nie chcą uczyć, a to są głupie, a to coś zrobiły, a to wydały pieniążki, a to wpadły na gapę i trzeba zapłacić karę. Ciągle jest jakieś źródło dysatysfakcji. I to jest subtelne cierpienie, które każdy z nas doświadcza. I to jest podstawowa prawda o naszym życiu. To jest pierwsza ze szlachetnych praw. Drugą prawdą jest to, że nasze życie, że nasze cierpienie wynika z pragnień, z niczego innego. Wynika tylko i wyłącznie z pragnień. Im więcej mamy pragnień, tym cierpienie będzie coraz większe. Możemy mieć małe cierpienie, możemy mieć jeszcze większe cierpienie, a możemy mieć jeszcze większe cierpienie. Możemy w końcu cierpieniem wypełnić cały wszechświat. Ktoś może powiedzieć, że to niemożliwe? To jest możliwe. Nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, której chociaż raz byśmy nie doświadczyli, żebyśmy wypełnili cały świat własnym cierpieniem. Porzuci nas żona, czujemy się, jakbyśmy mieli umrzeć. Ulegliśmy jakiemuś straszliwemu wypadkowi, odczuwamy nieprawdopodobne cierpienie. Poszliśmy do więzienia, nagle będzie to straszliwe cierpienie. Cały świat się zawali. Mówię akurat o więzieniu, bo ostatnio byłem w więzieniu nie jako więzień, ale jako kapelan więzienny. I spotykałem ludzi, którzy znaleźli się w więzieniu zupełnie nie wiadomo z jakiego powodu. Nie to, że nie są niewinni, tylko w nieoczekiwany sposób. Ludzie, którzy nie mają żadnych skłonności do popełnienia przestępstw.
I nasze cierpienie może wypełnić wówczas całe nasze życie, świat, który znamy. Tak więc cierpienie wynika z pragnień. Cierpienie wynika z nienasyconych pragnień. Nie jest to tylko pragnienie pożądania, ale jest to pragnienie lgnięcia do wszystkich naszych myśli. Nawet do takich myśli, które nie są myślami przyjemnymi dla nas samych. Trzecią prawdą, o której mówił Budda, której nauczał w tej pierwszej nauce do tych pięciu ascetów, do pięciu przyjaciół, była nauka o wyzwoleniu. Była prawda o wyzwoleniu. Ta nauka o wyzwoleniu mówi, kiedy wyeliminujemy pragnienia, wyeliminujemy cierpienie. To jest proste. To jest bardzo logiczne, jeśli przyjmiemy te nauki tak, jak je Budda nauczał. Ja nie mówię, że mamy podążać za tymi naukami, nie mówię, że mamy być buddystami oczywiście. Mówię tutaj tylko o pewnej logice myślenia. Jeśli twierdzimy, że jest prawda o cierpieniu, że w naszym życiu jest cierpienie, to również jest prawdą to, że jeśli pragnienia są przyczyną cierpienia, to wyeliminowanie pragnień kończy cierpienie. To jest tak jak w medycynie. Jeśli usuniemy przyczynę, choroba zniknie. Tak więc wyzwolenie zostaje trzecią szlachetną prawdą. I czwartą prawdą, bo praktycznie wyzwolenie kończy cały dyskurs. Czwartą prawdą, która jest istotna dla nas, jest praktyczny aspekt tego wyzwolenia, czyli jak je osiągnąć, narzędzie. I tutaj mówimy o ścieżce do wyzwolenia. Ścieżka do i zrobię strzałkę do góry do wyzwolenia. Ta ścieżka do wyzwolenia składała się z następujących części. Nazywamy je ośmioraką ścieżką czasami lub też ośmioma szlachetnymi ścieżkami. Pierwszą ścieżką jest właściwe zrozumienie lub też właściwy pogląd. Ten właściwy pogląd jest dosyć istotny i powinniśmy go trochę szerzej omówić. Mamy jeszcze chwilę czasu, żeby się tym zająć. W związku z czym ja to zrobię. I tutaj wejdziemy w warstwę znaczeniową, warstwę semantyczną doświadczenia oświecenia Buddy. Co Budda urzeczywistnił? Jakiego rodzaju to było oświecenie? Bo wielu ludzi mówi oświecenie to, oświecenie tamto i nie wiadomo, czy ma to coś wspólnego z oświetleniem, czy też z jakimś niezwykłym przebłyskiem, czy jeszcze z czymkolwiek innym. Pierwszą rzecz, którą Budda całkowicie urzeczywistnił, jest to, że wszystkie rzeczy są przemijające, przemijanie. Przemijanie. I to ma bardzo wiele implikacji i wiele znaczeń. Przemijalność dotyczy dwóch aspektów w takiej podstawowej formie. Aspekt widzialny, świat widzialny, on jest przemijalny. Ten stół kiedyś przestanie być stołem. To nie będzie stół, nie jest to stół na wieczność. Któregoś dnia ten stół zniknie. Któregoś dnia ten budynek nawet zniknie. Czasami szybciej niż później. Czasami nieoczekiwanie rzeczy znikają. Czasami nieoczekiwanie rzeczy się zmieniają. Ale wiadomo jest, że rzeczy przemijają. Nowy samochód będzie kiedyś starym samochodem. Młody człowiek kiedyś będzie starym człowiekiem. Coś, co się narodziło, kiedyś umrze. To jest fakt przemijalności. I to jest podstawowa prawda, którą jesteśmy otoczeni. Ale ta nauka mówi o czymś jeszcze. O przemijalności rzeczy niewidzialnych. Te rzeczy niewidzialne to są nasze myśli. To są nasze uczucia. Stan naszego umysłu. Nikt nie pozostaje cały czas dokładnie w tym samym stanie. Minutę temu myśleliście o czymś zupełnie innym niż w tej chwili. Minutę temu słyszeliście zupełnie inne słowa niż w tej chwili. Sekundę temu również słyszeliście inne słowa niż w tej chwili. Chociaż brzmią podobnie, są zupełnie inne. To już nie są te same słowa. Fakt przemijalności jest bardzo złożony i dotyczy wielu różnych aspektów, zarówno negatywnych, jeśli myślimy o naszym życiu, to nie chcemy przemijalności. To, czego pragniemy, to jest wieczność. Są ludzie, którzy nawet mają bzika i są opętani na punkcie wiecznego życia i przed śmiercią lub też w momencie śmierci się zamrażają w jakimś ciekłym azocie i tak dalej, żeby ich odmrozić później. Niemniej, przemijalność jest w w tym aspekcie czymś negatywnym dla nas, ale jest również czymś pozytywnym. Jest również czymś pozytywnym. Kiedy? Jeśli mamy nieprzyjemną myśl, nieprzyjemną emocję, jeśli mamy smutek, to on nie będzie trwał wiecznie. Ponieważ jest to zjawisko przemijalne. Ono pojawiło się, ale to, co się pojawi, musi zniknąć, musi umrzeć. Nastąpi rozpad. I Budda zobaczył, że cały świat jest w ciągłym ruchu przepływania i zmieniania się wszystkich rzeczy, wszystkich zjawisk. I przemijalność oznacza jest czymś bardzo ważnym. Jeśli zobaczymy aspekt przemijalności we wszystkich rzeczach, ostatecznie do dna naszego umysłu, że nie ma niczego stałego, wówczas doświadczamy wielkiej wolności. Tak naprawdę. Drugą rzecz, którą odkrył Budda w momencie oświecenia, to to, że percepcja prowadzi do cierpienia. Percepcja, postrzeganie. Postrzeganie. Postrzeganie prowadzi do cierpienia. Co to oznacza? Oznacza to, że nasz umysł, dzięki zmysłom, jakie posiadamy, zdolności myślenia, zdolności postrzegania, analizowania tego, co postrzegamy, syntetyzowania i dawania gotowych wyników, prowadzi ostatecznie do cierpienia. Jakiego rodzaju cierpienie doświadczamy poprzez postrzeganie? Jeśli postrzegamy rzeczy nieprzyjemne, rozpoznajemy je jako nieprzyjemne i czujemy odpychanie do tych rzeczy. Czy odpychanie, negatywne emocje to jest, czy to nie jest cierpienie? To jest cierpienie. W rozumieniu nauk buddyjskich. Innego rodzaju może być postrzeganie. Postrzegamy rzeczy, które są przyjemne. Na przykład ja jako mężczyzna mogę zobaczyć piękną kobietę, która wygląda jak, nie wiem, nimfa lub też jest zjawiskowa, może być niezwykle atrakcyjna seksualnie i odczuję silną potrzebę osiągnięcia gratyfikacji miłosnej z tą kobietą. Jeśli nie mogę jej zdobyć, jeśli nie mogę osiągnąć tej gratyfikacji, wówczas cierpię z tego powodu. Jeśli mogę, też będę cierpiał, bo zostanie moją żoną i dopiero się zacznie w tym momencie. W związku z czym postrzeganie ostatecznie prowadzi do cierpienia. Dlaczego? Dlatego, że zaczynamy lgnąć w sposób negatywny lub też pozytywny do zjawisk, ale lgnąć. I lgnięcie jest uważane za cierpienie. Lgnięcie. Rozpoznajemy zjawiska i zaczynamy ich pragnąć lub też ich nienawidzieć. Czuć silne przyciąganie lub też silne odpychanie. Nawet jeśli uzyskamy gratyfikację, spotkaliśmy kogoś, kto jest wyjątkowo miły, z tą osobą spędzamy życie, to musimy zrozumieć, że doświadczymy cierpienia. Nawet jeśli to będzie dobry mąż i dobra żona, doświadczymy cierpienia, bo któregoś dnia ten mąż lub żona umrze. Jeśli nie, to my umrzemy i będziemy musieli zostawić tą osobę kochaną ze sobą. Dlatego lgnięcie, które wynika z postrzegania, tutaj to postrzeganie dokładnie chodzi o lgnięcie. O silne lgnięcie. Prowadzi do cierpienia. Pierwsza rzecz, którą zobaczył Budda, to ciągła przemijalność wszystkich zjawisk. Wszystkich. Do najdrobniejszego atomu. Nic nie pozostaje w tym samym stanie. Druga, że chwytanie, ciągłe chwytanie, lgnięcie do rzeczy prowadzi do cierpienia. Dlaczego? Dlatego, że zaczynamy się utożsamiać z tym lgnięciem. Myślimy, że nasze pragnienia to jesteśmy my sami. Myślimy, że nasze postrzeganie to jestem ja sam. Zaczynamy się z tym utożsamiać. Ale nawet to postrzeganie podlega ciągłemu przemijaniu. Trzecią rzecz, którą zobaczył Budda, to to, że we wszystkich zjawiska, czy to widzialne, czy są niewidzialne, czy są wewnętrzne, czy są niewewnętrzne, są całkowicie pozbawione jakiejkolwiek wewnętrznej substancji. Lub też możemy powiedzieć inherentnego ja, jaźni ja. Nie posiadają żadnej jaźni ja, nie ja. Dlaczego tak jest? To wynika bardzo prosto z tej pierwszej rzeczy, którą Budda zobaczył. Jeśli coś ciągle przemija, ciągle się zmienia, nigdy nie jest stałe, to jak to coś może być stałe, jak może być wieczne? Ponieważ ta przemijalność dotyczy rzeczy widzialnych, jak i niewidzialnych, dotyczy świata zewnętrznego, jak i świata wewnętrznego, dotyczy bezpośrednio naszego umysłu,
nie ma niczego w naszym umyśle, po głębokiej analizie, co moglibyśmy nazwać jako absolutnie stałe. To, co jest stałe, to jest postrzeganie i lgnięcie do tego postrzegania i rozpoznanie tego postrzegania jako ja. To jestem ja. Ja widzę, ja słyszę, ja pragnę, ja nienawidzę, ja mam opinię, ja głosuję na PiS, a ja na LPR. Kocham Giertycha, kocham Kwaśniewskiego, nie lubię mojej żony, kocham, przepraszam, sąsiadkę nie. To jest ciągłe utożsamianie się z własną percepcją, która wywołuje różnego rodzaju stany umysłu, różnego rodzaju emocje pozytywne i negatywne i związane z nimi myśli. I z tym się identyfikujemy. Budda zobaczył, że to w rzeczywistości nie istnieje. To ja nie istnieje. To postrzeganie jako takie jest błędne w naszym przypadku. Na jego podstawie wysuwamy wniosek, że ja jest rzeczywiste, że jaśń jest rzeczywista. Jaśń to jest tylko zbiór zjawisk, które podlegają cały czas przemijalności. Cały czas, z chwili na chwilę. Czwartą rzeczą, którą Budda odkrył, kiedy urzeczywistnił oświecenie, to jest to, że wszystkie rzeczy, wszystkie, tutaj rzeczy, nie chodzi mi tylko o solidne, czy przewracające się, czy butelka, czy cokolwiek, ale każde zjawisko, najdrobniejsze, każdy atom wszechświata, każdy atom, z którego jest złożona materia, każda myśl, każda emocja, każde zjawisko, widzialne i niewidzialne, jest całkowicie wolne od tej jaźni ja i w rzeczywistości pozostaje w stanie doskonałego spokoju. I mówimy o tym, że wszystkie zjawiska pozostają w stanie nirwany. Jeśli im się dobrze przyjrzeć, to co zobaczymy, to to, że nie istnieje żadne cierpienie w żadnym zjawisku. Nie istnieje żadne lgnięcie. Nie istnieje żadne ja, nie istnieje żadna stała substancja, która istnieje wiecznie. W ten sposób Budda, kiedy wyjaśniał pięciu ascetom ścieżkę prowadzącą do wyzwolenia, ścieżkę prowadzącą do uwolnienia od cierpienia, jako pierwszą podał właściwe rozumienie lub też właściwy pogląd. I ten właściwy pogląd to jest właśnie ten. I musimy to jasno zrozumieć, jak buddyzm naucza właściwego poglądu. Pierwszy jest to, że wszystkie rzeczy są przemijalne. Nie ma niczego trwałego, żadnej trwałej jaźni ja, żadnej trwałej rzeczy, która istnieje wiecznie. Nawet ten cały kosmos, cały wszechświat nie istnieje wiecznie. Dzisiaj mamy tego naukowe dowody na to. Druga prawda, którą odkrył Budda, która jest właściwym poglądem, jest to, że postrzeganie, lgnięcie, chwytanie wszelkiego postrzegania, czy ostatecznie staje się ono negatywne, czy pozytywne, czy nawet neutralne, prowadzi do cierpienia. Kolejnym krokiem jest to, że w żadnym zjawisku nie ma żadnej jaźni ja, nie ma niczego, co moglibyśmy nazwać ja sam. I ostatecznie, że wszystkie zjawiska pozostają tak naprawdę w stanie doskonałej wolności, w stanie nirwany, w stanie wolnym od wszelkiego cierpienia. W swojej prawdziwej i ostatecznej naturze. I to jest właściwe rozumienie z punktu widzenia ośmiorakiej ścieżki, czwartej szlachetnej prawdy. Następnie Budda mówił, że powinniśmy mieć właściwą motywację. Właściwą motywację w naszym działaniu. Jeśli tylko w naszym umyśle pojawia się jakakolwiek negatywna, niewłaściwa motywacja. Motywacja, która wynika z błędnego postrzegania rzeczywistości. Kiedy pojawia się silna jaźń ja, która zmusza nas do różnego rodzaju pragnień, która zmusza nas do różnego rodzaju działań, to jest to niewłaściwa motywacja. Właściwa motywacja jest wolna od wszelkich egotycznych działań, od wszelkich egotycznych myśli, egotycznych motywacji. Następnie kolejną ścieżką była właściwa mowa. By rzeczywiście przebudzić się do tego stanu, o którym tutaj mówimy. Ciało i umysł muszą osiągnąć nieprawdopodobną harmonię. Muszą osiągnąć wielką harmonię. Nie mogą być w stanie ciągłego niepokoju czy też rozproszenia. I właściwa mowa jest tego wyrazem. Ciało, mowa i umysł muszą osiągnąć spokój. Wówczas wejdą na ścieżkę prowadzącą do wyzwolenia z cierpienia. Kolejnym jest właściwe działanie. Właściwe działanie dotyczy naszego życia, do tego, co robimy. To chodzi tutaj o wszystkie moralne czy też etyczne aspekty naszego życia. O to, by nie zabijać, by nie niszczyć żadnego życia, by nie powodować lęków w innych istotach, by nie powodować gniewu w innych istotach. Oznacza to również nie kraść. Oznacza to również nie wykorzystywać seksualnie, nie kłamać, nie upijać, nie narkotyzować. Kolejną ścieżką w tej ośmiorakiej ścieżce są aspekty, które dotyczą bezpośrednio pewnych działań świadomie nakierowanych na osiągnięcie oświecenia, na osiągnięcie wyzwolenia. Jest to właściwy wysiłek. W tym wszystkim, co robimy, musimy dokonać właściwego wysiłku. Nawet jeśli chcemy być moralni czy etyczni, nie jest to proste. Musimy dokonać wysiłku. Każdy z nas doskonale wie, co to jest kradzież. I nikt z nas nie kradnie. Nawet jeśli żeśmy kiedyś coś ukradli, to dzisiaj siedzimy cicho i nikomu nic nie powiemy. Tak się umawiamy. I oczywiście każdy z nas tak robi. Jeśli cokolwiek żeśmy zrobili nie tak, to się tym nie chwalimy. Z wyjątkiem jeżdżenia na gapę. Tym się chwalą wszyscy i opowiadają, jacy byli sprytni z kanarem i co tam zrobili, jak uciekli, którymi drzwiami. Różne techniki sobie sprzedają radzenia w takich sytuacjach. Niemniej, żeby być moralnym i etycznym, wymaga to wysiłku. Nawet kupienie biletu w kiosku, decyzja i wykonanie tej decyzji wymaga pewnego wysiłku, pewnej determinacji. Bycie moralnym, etycznym wymaga pewnej determinacji. Dzisiaj możemy myśleć, że potrzebujemy do domu jakąś maszynę, jakieś narzędzie. Się zastanawiamy, gdzie kupić. Gdzie kupimy? Tam, gdzie taniej. Gdzie jest najtaniej? Wszyscy wiedzą, czy nikt nie wie? Nie, u złodzieja. Najtaniej jest zawsze u złodzieja. I nawet kiedy idziemy i kupujemy rzeczy od złodzieja, a robimy to często dosyć świadomie. Ludzie robią to świadomie. Idą na różnego rodzaju targi, rynki, gdzie sprzedają super maszyny markowe z atestami za 10% ceny sklepowej. Nawet w hurcie nie można tak tanio kupić czasami jak na rynku. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że to nie spadło z nieba, nie zostało przyniesione przez aniołka czy świętego Mikołaja, bo rynek, handel to nie jest działalność charytatywna. I zawsze najtaniej sprzedają złodzieje, my to nazywamy okazją, że kupiliśmy okazyjnie, że jest to okazja. I to słowo stało się wytrychem, wytłumaczeniem dla naszych działań i często mówiliśmy, że skorzystaliśmy z okazji. Co za tym stoi, jest to dosyć niejasna sprawa, a czasami zbyt jasna, żeby o tym głośno mówić. I to wymaga pewnego wysiłku. Nawet to, żeby unikać całkowicie kradzieży. To nie jest taka prosta sprawa. Dlatego wysiłek jest jedną z ośmiu ścieżek, które prowadzą do wyzwolenia. Ponieważ w działaniach naszego ciała, mowy i umysłu, by prowadziły one do spokoju, by prowadziły do harmonii, by nie powodowały żadnego zła, żadnej negatywności, będzie to wymagało wysiłku. Nawet jeśli chcemy się odchudzić, to nie jest tak, że strzelimy palcami i mówimy do wróżki, słuchaj, ja chcę schudnąć, ona pałeczką nas dotyka i nagle jesteśmy 50 kilo szczuplejsi. Nawet jeśli korzystamy z pigułek ogłupiających, które odchudzają nas 20 kilo w 48 godzin, to musimy dokonać wysiłku, żeby kupić tą pigułkę i zażyć. Nie ma życia bez wysiłku. Nawet jeśli chcemy dokonać czegoś negatywnego, musimy dokonać wysiłku. Tym bardziej na ścieżce prowadzącej do wyzwolenia. Wymaga to wysiłku. Musimy to też jasno zrozumieć. To nie jest tak, że możemy pójść na jakiś kurs poprawiania karmy, zapłacimy 20 zł, stanie pan z wahadełkiem i nam poprawi karmę. Albo przyjdzie jakiś inny, mówi, patrz mi w oczy, patrz na moje ręce i poprawiłem twoją aurę. Takie rzeczy się nie dzieje. Takie rzeczy się nie dzieją. Wrócimy do domu, wrócimy do tego samego życia, w którym żeśmy tkwili. Jeśli my nie zmienimy swojego umysłu sami, dokonując potężnego wysiłku, nasze życie się nie zmieni. Jeśli nienawidzimy ludzi, każdy z nas kogoś nie lubi.
Nie ma tutaj ani jednej osoby, która nie miałaby jakiegoś swojego ulubionego nielubieńca. Każdy z nas ma kogoś, kogo naprawdę nie chciałby spotkać. A czasami musimy spotykać. Może rzadko, ale musimy. Żeby zmienić nasz stan umysłu, żeby uwolnić się od tych negatywnych emocji, wymaga to potężnej pracy, wymaga to potężnej zmiany naszego umysłu. To wszystko wymaga wysiłku. Następnie mamy siódmą ścieżkę wśród tych ośmiu, która jest właściwą uważnością lub też przytomnością. Jest to bycie całkowicie świadomym tego, co robimy, tego, co robi ciało, mowa i umysł. I ostatnim jest właściwe pochłonięcie medytacyjne. To jest ósme właściwe pochłonięcie medytacyjne. Kiedy ktoś wchodzi na tą samą ścieżkę, na którą wszedł Budda, będzie musiał wyregulować swoje ciało i umysł. To wymaga wysiłku. Ta regulacja prowadzi do harmonii. Harmonia prowadzi do pochłonięcia medytacyjnego. To pochłonięcie medytacyjne, które interesuje niektórych ludzi bardzo, z tego powodu uprawiają różnego rodzaju sztuki lub też różnego rodzaju koncentracje albo medytacje, tai chi, karate i tak dalej. Jeszcze inni osiągają ten stan przy pomocy butelki płynów wysoko skoncentrowanych, co jest najbardziej popularne w naszym kraju. Ten stan całkowitego pochłonięcia następuje wtedy, kiedy ciało, mowa i umysł są całkowicie nie wyciszone, ale zharmonizowane. Kiedy nie istnieje żadne tarcie pomiędzy nimi. Kiedy nie istnieje żadna nierównowaga. To osiągamy dzięki przestrzeganiu wskazań moralnej dyscypliny. Dzięki przestrzeganiu tego, że nie zabijamy, nie kradniemy, nie oszukujemy, nie wykorzystujemy seksualnie. Nie robimy niczego, co powoduje zaburzenie w naszym umyśle. Dlaczego? Dlatego, że dokonywanie tych rzeczy powoduje myśli. Te myśli są związane z niepokojem, z lękiem. Nikt z nas, kto ukradł, nie chce być przyłapany na tym, że ukradł, lub też nie chce, żeby to się wydało. Nikt z nas, kto dokonał czegoś niewłaściwego, nie chce, żeby to się wydało. Boimy się. To jest zupełnie naturalne dla nas. Tak więc Budda wyjaśnił cztery szlachetne prawdy do tych pięciu ascetów. Prawdę o cierpieniu. Prawdę o przyczynie cierpienia. Wyjaśnił prawdę o tym, że istnieje wyzwolenie. Nie jesteśmy skazani wiecznie tylko na jakąś błędną i szaloną drogę życia, ale możemy się całkowicie z tego uwolnić i pokazał jakaś ścieżka tego uwolnienia. I również pokazał te cztery prawdy, które odkrył w momencie, kiedy doświadczył oświecenia, że wszystkie rzeczy są całkowicie przemijalne. Każde zjawisko podlega przemijalności, prawu przemijalności. Niektórzy mogą być smutni z tego powodu, ale jeśli dobrze zrozumiemy tą prawdę, jeśli dobrze zrozumiemy tą naukę, zobaczymy, że daje ona nieprawdopodobne możliwości. Przynosi prawdziwe uwolnienie. Innymi słowy mówiąc językiem polskim, nie zawsze musi tak być. O, to było takie popularne w czasie kampanii do parlamentu, że tak dalej być nie musi. Może się coś zmienić. Następnie nauczał, że chwytanie wynikające z naszej percepcji, z naszego postrzegania, lgnięcie do tego postrzegania powoduje cierpienie. Zniewala nas. Jesteśmy zniewoleni naszymi własnymi myślami. Jesteśmy zniewoleni naszymi własnymi opiniami, dobrymi czy niedobrymi. Następnie nauczał, że ostatecznie w żadnym zjawisku nie istnieje żadna stała substancja, żadna stała jaśń, żadne ja. Ponieważ nie można nazwać coś stałym, co cały czas się zmienia, co cały czas przepływa. I z tego powodu powiedział, że wszystkie zjawiska ostatecznie przebywają w stanie nirwany, w stanie całkowitego i doskonałego uwolnienia. My tego nie widzimy, ponieważ pojawia się lgnięcie, pojawia się chwytanie, utożsamianie i chwytanie tego utożsamiania w postaci ja. To jestem ja i tam jest świat. Ja jestem tu, wy jesteście tam. Niektórzy z was mnie lubią, inni mnie nie lubią. To są moi przyjaciele, to są moi wrogowie. To są moje dzieci, to nie są moje dzieci. To jest moja rodzina, to są ludzie obcy. tego rodzaju podziały w rzeczywistości nie istnieją. Jeśli nie ma jaźni ja, to w rzeczywistości tego rodzaju podziały nie istnieją. Co więcej, wszystko przebywa w tym doskonałym stanie całkowitej wolności, wolności od wszelkiego cierpienia. Cierpienie pojawia się tylko i wyłącznie w naszym własnym umyśle. I autorami tego cierpienia jesteśmy tylko i wyłącznie my sami. I Budda w jasny sposób i logiczny, spójny tego nauczył. Mam nadzieję, że w tym krótkim wykładzie udało mi się wyjaśnić, kim był Budda. Jeśli nie, to proszę zadać grad pytań ciężkich, na które będzie trudno odpowiedzieć. I mam nadzieję, że udało mi się w takim skrócie skondensowanym powiedzieć, czego Budda nauczał. Nauki buddyjskie są bardzo szerokie. Te nauki, o których powiedziałem, są podstawą do wszystkich innych nauk buddyjskich. One są bardzo złożone, wielowarstwowe i osiągają niezwykłe wyżyny w swojej ostatecznej formie. Proszę pamiętać, że ostateczną formą nauki buddyjskiej jest Budda. Jest Budda, który nie jest istotą obcą, który nie urodził się 2500 lat temu. Jest Budda, którego każdy człowiek może odkryć. Takie są nauki buddyjskie. Jest to powrót do pierwotnego źródła. Nauki buddyjskie w ostatecznej swojej formie mówią, że każdy z nas tkwi w tym źródle i jest w rzeczywistości tym źródłem. Ale pomiędzy podstawą tych wszystkich nauk, o których dzisiaj żeśmy mówili, a ich ostatecznym wyrazem istnieją niezliczone nauki buddyjskie. One wszystkie odnoszą się do tego, o czym dzisiaj żeśmy mówili. Wszystkie również pochodzą od Buddy. Wszystkie odnoszą się również do Buddy. I jeśli Państwo chcą studiować więcej, to zapraszam, lub też usłyszeć więcej, to serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie w Akademii Buddhika, które się odbędzie tutaj za miesiąc. Później odbędzie się kolejne, później jeszcze kolejne i tak przez całą wieczność, której nie ma. Także chciałem podziękować. Jeśli macie pytania jakieś, to bardzo proszę. Spróbuję odpowiedzieć na kilka pytań, a później stąd ucieknę. Wiedziałem, że policja musi być obecna. I logiczne myślenie oficerów śledczych. Oczywiście, ma pani rację. Ojciec księcia Siddharty był już w ogóle w podeszłym wieku, kiedy książę się urodził. Nie był młodym człowiekiem. To nie był 16 czy 17 latek, który miał nagle syna. To już był dojrzały człowiek. Stąd też jego szczególna radość, że syn się urodził. Ale to była już wówczas, w tamtym czasie, ta doskonała technika opanowania, tuszowania wszelkich niedociągnięć w swojej urodzie. Po prostu ciężki makijaż, mówię prawdę, utrefowane włosy i tak dalej. Hindusi są artystami w takich sprawach. Proszę popatrzeć na teatr hinduski i tak dalej. Są po prostu doskonałe przykłady tego, co oni potrafią zrobić. Potrafią z młodego człowieka zrobić jakiegoś nieprawdopodobnego dziada, a z nieprawdopodobnego dziada potrafią zrobić piętnastolatka. Także po prostu on, zanim spotykał syna, to był przez kilka godzin macerowany przez różnych specjalistów od imadżu ówczesnego i dopiero wówczas mógł go oglądać. Proszę pamiętać, że to był władca. To nie był taki tata, jak my mamy, nie? Wchodzimy do kuchni, tata stoi w slipach, a my, co ty stary, tutaj jeszcze się nie myłeś, chcę iść do łazienki, tam pośpiesz się, nie? To nie tego typu ojciec. Ojciec typu monarcha, gdzie proszę pamiętać, że z monarchą, jeśli trafi wam się tata król, to macie fatalne układy rodzinne, bo nie możecie pójść do taty tak w każdej chwili, wpaść do pokoju i powiedzieć, daj mi dwie dychy, bo idę na dyskotekę, czy cokolwiek innego. Nie, po prostu jest ten, od razu tworzy się ta... ci ludzie są wychowywani w odpowiedni sposób. To dotyczy wszystkich monarchii, również europejskich, również monarchii brytyjskiej i tak dalej. Tam nie są stosunki takie w rodzinie, żeby można od razu pójść w każdej chwili... Często służący mają bliższy dostęp do taty niż własne dziecko. Ale proszę pamiętać, że to jest tylko moje własne wyobrażenie, jak to mogło wyglądać i to jest również powtarzanie wyobrażenia innych ludzi. I pamiętam, że w niektórych tekstach napisanych przez patriarchów indyjskich coś takiego czytałem kiedyś, jak to król ukrywał swój prawdziwy wygląd przed synem. Ale jest to prawdopodobne, że tak to właśnie wyglądało. To było najtrudniejsze pytanie. Już wolę przed policją odpowiadać. Urodziłem się w Szczecinie. Pochodzę ze Szczecina. Oczywiście moi rodzice nie pochodzą ze Szczecina, tak jak całe pokolenie moich rodziców nie pochodzi ze Szczecina, bo tutaj chyba tylko kilku rdzennych mieszkańców było, którzy zostali po wojnie. Wychowałem się w tym mieście i też Biblioteka Wojewódzka była pierwszym miejscem, gdzie zainteresowałem się buddyzmem. Po prostu kiedy zaczęły mnie interesować religie wschodnie, indyjskie, bo w tych postanowiłem poszukiwać, to przyszedłem tutaj jako jeszcze taki całkiem młode pachole w wieku lat nastu i poprosiłem panią w bibliotece, czy nie ma jakichś książek na temat hinduskich religii czy indyjskich i pani była bardzo miła i uprzejma. Poszukała w katalogu i dała mi książki wydane przez Wandę Wednowską. I wówczas po raz pierwszy przeczytałem o buddyzmie i stwierdziłem, że w takim razie zostanę księdzem buddyjskim i tak już zostało do dzisiaj. W 1984 roku wyjechałem z Polski do Japonii i tam praktykowałem w świątyni buddyjskiej i zostałem również wyświęcony, po czym musiałem pójść do takiego seminarium dla mnichów japońskich, które odbywa się w ścisłej klauzurze, to jest ścisły klasztor klauzurowy, jednocześnie seminarium. Zanim wyjechałem z Polski, przez około 10 lat tutaj praktykowałem buddyzm, tak jak potrafiłem i również z przyjaciółmi, którzy byli buddystami, osobami starszymi ode mnie, bardziej doświadczonymi i dojrzałymi, które też założyły jakby pierwszą grupę buddyjską, takich przyjaciół, którzy byli zainteresowani buddyzmem, to byli świeccy ludzie, to nie było żadnej kościelnej organizacji buddyjskiej. I w 1995 roku przyjechałem do Polski z Japonii. Z takim postanowieniem założenia świątyni w Szczecinie, która wówczas powstała na ulicy Śląskiej pod adresem pod 12. I od zeszłego roku, od czerwca, mamy nową siedzibę. Nowa świątynia jest przy ulicy Bogusława na Deptaku pod Trójką. Gdzie serdecznie zapraszam. To jest świątynia publiczna, buddyjska. Można przejść, zobaczyć, jak wygląda Budda na ołtarzu, jak wygląda ołtarz. I wciąż dwa razy w roku jestem w Japonii. Wiosna i jesień spędzam w Japonii, także to są moje ostatnie dni w Szczecinie i razem z ptakami odlecę na wschód, by powrócić znowu na zachód po 2 miesiącach, po czym znowu w październiku, kiedy ptaki odlatują, ja razem z nimi odlatuję. Także tyle w skrócie o moich podróżach i moim życiu. Niezbyt satysfakcjonującym, żeby nie było wątpliwości. Jeszcze jakieś pytania może ktoś z Państwa ma? Przepraszam, że tak podnoszę do góry mikrofon, ale chcę wyłapać, ponieważ tutaj koledzy nagrywają to, tak żeby się zarejestrowały pytania, bo często przy takich nagraniach nie słychać. Tak, myślę, że dr Krawkowski to lepiej wyjaśni za miesiąc. Z tego, co ja wiem, to słowo Budda oznacza przebudzenie. I w języku polskim mamy to słowo budzony. Oczywiście możemy ten przedrostek dołożyć, ale ten główny rdzeń budzony jest bardzo podobny do Buddy oczywiście. I tutaj Bud i Bud jest taki sam. I dokładnie to słowo Budda oznacza przebudzony, czyli to samo co w języku polskim. Budzik to taki mały Budda. Czy mamy dużo wspólnych słów z tym oryginalnym językiem buddyjskim. I takie jest... No, dziękuję. dziękuję. Także zapraszam za miesiąc. Tutaj będzie naprawdę na pewno ciekawa rozmowa i dyskusja i wykład. Jeszcze tutaj dodam do tego, co dr Klawkowski powiedział, że my wciąż jednak używamy tych imion i nazwisk, które mają znaczenie, tylko to są te nasze różne takie pseudonimy, typu Gruby Olek albo Chuda Ewka. To ciągle się ten sanskryt nam odbija czkawką w języku polskim w naszej specyficznej formie. No ale to już jest taka dygresja. Ksiądz mógłby. Proszę uważać na tego człowieka. To jego rodzice ściągnęli buddyzm do Polski, także siedzi tutaj i podsłuchuje. Okej. Tak, to jest dobre pytanie, bo rzeczywiście to się często powtarzało. Nawet w trakcie wykładu pomyślałem, a powiem coś o karmie, po czym sobie pomyślałem, pewnie już nie ma czasu i się nie będę w to wpuszczał, ale króciutko powiem. Karma jest ważnym elementem nauk buddyjskich i nie oznacza losu. Proszę nie myśleć, nie mylić tego z losem. Karma to nie jest los. Karma to oznacza po prostu praca. Praca lub też działanie. Praca. I na tym się kończy. Całe znaczenie słowa karma. I w związku z czym praca oznacza działanie i odnosi się do bardzo takich powszednich działań naszych na co dzień. Do zwykłej pracy zawodowej. W związku z czym jeśli pojedziecie do Japonii na przykład, czy do innego kraju, gdzie jest używany język chiński, jeśli sklep jest otwarty, to wywieszka, gdzie u nas jest otwarte, to pisze karma. Po japońsku gyo, taki znak chiński gyo, to znaczy karma. Działamy, pracujemy. I w rozumieniu buddyjskim karma, czyli praca, oznacza działanie i skutki tego działania. Działanie jest przyczyną, a efekt tego działania jest skutkiem. To jest tak, jak na przykład chcemy pomalować ścianę, malujemy ją, jest to działanie. Kiedy skończymy, będziemy widzieli efekt. To jest skutek. I to oznacza karma. W związku z czym mówimy o trzech karmach. Karma ciała, czyli działania ciała, karma mowy, czyli działania mowy i karma umysłu, czyli działania umysłu. I te trzy działania możemy całkowicie oczyścić i pełne oczyszczenie naszego działania oznacza przebudzenie. Oznacza osiągnięcie oświecenia, oznacza osiągnięcie nirwany, osiągnięcie stanu Buddy. W ten sposób rozumiemy karmę w buddyzmie. Nie karmę, że na przykład urodziliśmy się i mamy coś przerobić. Tak jak w New Age'u, w naukach New Age'u, że urodziliśmy się i mamy przerobić. Mamy na przykład męża alkoholika, który nas tłucze i tak dalej. Mówimy, nie, no tego Józia nie zostawię, trudno, to jest moja karma, muszę to przerobić i muszę to przeżyć jakoś. Nie, to nie jest karma. Karmą jest takie mówienie i decydowanie się na bycie z takim bydlakiem. To jest rzeczywiście działanie nasze i skutki tego działania. Chodzimy posiniaczeni, mamy podbite oko, dzieci są znerwicowane, zaczynają uciekać z domu, kraść, prostytuować się, brać narkotyki. To jest efekt naszego działania. I to jest karma. To nie jest przerabianie czegoś, że zostajemy upokorzeni, zostajemy zgnojeni, różnego rodzaju negatywności się dzieją. To nie jest karma. Karma jest bardzo świadomym działaniem. Jest świadomym podejmowaniem działań i zbieraniem później tego skutków. To jest karma w buddyzmie. Nie ma jakiejś enigmatycznej, cudownej, astrologicznej karmy, która nam mówi, że jesteśmy kimś niezwykłym i tak dalej. Co prawda jesteśmy kompletnym nieudacznikiem, straciliśmy pracę, nie chce nam się uczyć, robić nowego zawodu, jesteśmy leniwi, jesteśmy tylko narzekający i wymagający od całego życia i całego państwa. Nie robimy nic i mówimy, że taka moja karma, czy taki mój los, ale tam w rzeczywistości to w kartach jest, że jestem kimś niezwykłym, tylko tutaj tak w przebraniu się chowam, żeby się nikt nie połapał, bo moja misja na świecie jest szczególna. Nie? Oczywiście wszelkiego rodzaju głupie nauki w tym New Age będą nam wciskały tego typu ciemnoty, by polepszyć nasze samopoczucie, oczywiście za odpowiednie pieniądze. Kupimy jakąś mądrą książkę za 50 zł albo będziemy musieli komuś zapłacić, żeby nam przekazał tą wiedzę o nas samych i tak dalej, ale to nie ma nic wspólnego z pojęciem karmy w buddyzmie. Oczyścić karmę, to znaczy, kiedy mówiliśmy o tej ośmiorakiej ścieżce, czy tych ośmiu ścieżkach prowadzących do wyzwolenia, To oznacza mieć właściwy pogląd. Po pierwsze, pogląd w naszym umyśle, że żadne zjawisko nie jest stałe. To jest oczyszczanie działania umysłu. Jeśli my mamy silne lgnięcie do rzeczy i cierpimy z tego powodu, bo czasami nie możemy rzeczy zdobyć, a czasami jak zdobędziemy, to stracimy. A nawet jak zdobędziemy i nie stracimy, to rzeczy same przeminą, bo się zestarzeją albo coś się z nimi stanie, wówczas doświadczamy cierpienia. To jest działanie naszego umysłu. I ono jest nieczyste, ponieważ powoduje złe skutki. My sami to odczuwamy. W momencie, kiedy jesteśmy w stanie zobaczyć zaraz, przecież wszystkie rzeczy są całkowicie przemijające. Nie mogę zatrzymać niczego, by było na stałe i wieczne takie, jakie jest. Wówczas doznajemy uwolnienia. Niektórzy ludzie mają rzeczy, które się w ogóle nie zmieniają. Mają rzeczy, które się w ogóle nie zmieniają. Wyglądają wspaniale, tak samo, ale ich umysł się zmienia. Po jakimś czasie nawet jak rzeczy nie chcą się zmienić, to nasz umysł się zmieni. Nasz umysł staje się taki, że stajemy się znudzeni tymi rzeczami. Przestają nas interesować. Ile razy było tak w życiu, że zdobyliśmy coś, co bardzo żeśmy pragnęli, po czym to leży gdzieś na półce albo zostaje zapomniane, w ogóle się nawet tym nie zajmujemy. Nasz umysł się zmieni. Natomiast ciągłe lgnięcie, ciągłe chwytanie jest niebezpiecznym działaniem. Prowadzi do cierpienia. Jest zanieczyszczeniem naszego umysłu. Jest chorobą naszego umysłu. Jeśli zobaczymy, że umysł jest w ciągłym stanie przemiany, że każda myśl, każda emocja cały czas się zmienia, w ten sposób oczyszczamy działania naszego umysłu i to oznacza oczyszczenie karmy. Mogę oczywiście mówić o wszystkich aspektach ośmiorakiej ścieżki, ale by nam zabrało to coraz więcej czasu. Ja tylko miałem powiedzieć o podstawach, co Budda nauczał, ale odpowiadając na to pytanie daję konkretny przykład, jak to się stosuje, jak się oczyszcza karmę. To oznacza oczyszczenie karmy, czyli oczyszczenie naszego działania. Oczyszczenie. Ciało umrze fizyczne, to nic się nie zmieni. To jest smutna wiadomość. Nic się nie zmieni. Nie mamy na co liczyć. Nie możemy liczyć na to, że zmieni się układ sił i tak dalej. Pozostaniemy dokładnie z tą samą karmą, z tym samym umysłem, z tymi samymi tendencjami, z tymi samymi nawykami, z tymi samymi lękami. Jedyna rzecz, jaka się zmieni, to to, że tracimy wolność. Ciało daje nam potężną wolność. Dlaczego? Jeśli się boimy, możemy się schować. Jeśli odczuwamy frustrację, kupimy sobie czekoladę i się nażremy tak, że aż nam się niedobrze zrobi. Jeśli zobaczymy coś fajnego, to pobiegniemy, żeby to pooglądać. I nawet jak jest wypadek, kogoś zabiło. O, jest coś ciekawego, wreszcie sobie można popatrzeć. Mamy dużą wolność działania. To jest wolność. Ciało daje nam wolność. Jak stracimy to ciało, stracimy wolność. Pozostaje tylko umysł. Pozostaje tylko świadomość. Z jej wszystkimi nawykami. Jeśli się pojawi lęk, nie możemy nigdzie ucieknąć. Nie możemy się nigdzie schować, ponieważ pozostajemy tylko w obrębie naszej własnej świadomości i jej wytworów. To jest tak jak we śnie. Wszyscy doświadczaliśmy snów, dobrych i złych. Po śmierci będziemy doświadczali podobnego stanu jak sen. Jak się pojawi coś negatywnego, coś złego, będziemy odczuwali strach. I nie będziemy mogli tego zmienić, ponieważ jest to tylko i wyłącznie wytwór naszego umysłu, podobnie jak we śnie. Jeśli pojawi się coś dobrego, będziemy musieli uważać to chwycić, ale podobnie jak we śnie, chwytamy coś i się często jawi jak fata morgana, znika. Nie ma tego w rzeczywistości, to są tylko wytwory naszego umysłu. Budda nauczał w pewnych cyklach nauk bardzo dokładnie o tym, co się dzieje po śmierci. Świadomość opuszcza ciało, doświadcza tych różnych stanów, jak takie mary senne, czasami dobre, czasami złe, ale z czasem czuje silną potrzebę, czujemy w naszym umyśle silną potrzebę posiadania ciała z powrotem, bo to jest stan, do którego żeśmy nawykli i to od bardzo długiego czasu, od czasu bez początku. Posiadanie ciała jest dla nas kluczową sprawą. Wówczas szukamy możliwości zdobycia ciała i szukamy, nauki buddyjskie mówią o tym, że wówczas szukamy ojca i matki i postrzegamy, mamy szczególne przyciąganie do ludzi, którzy uprawiają seks, którzy odczuwają silne emocje seksualne do siebie, silną miłość i wchodzimy, nasza świadomość wchodzi w połączone jajo z nasieniem i zagnieżdża się w tym nowym życiu. I w ten sposób odradzamy się ponownie. Nauki o odradzaniu są bardziej rozbudowane, bardziej złożone, ponieważ kosmologia buddyjska jest niezwykle szeroka i tutaj są różne sposoby odradzania się, nie tylko przez jajo nie tylko z łona matki, ale również przez transformację i tak dalej, w zależności od tego, w jakim świecie się odrodzimy. To wszystko jest zdeterminowane, gdzie się odrodzimy, jak się odrodzimy i tak dalej, tylko i wyłącznie naszą karmą, czyli czym? Naszym działaniem i jego skutkami. I to działanie i skutki bardzo trudno zmienić. Mogę to dać na przykładzie więziennictwa. Są ludzie, którzy mają bardzo silne nawyki. Kradną albo robią coś innego, niewłaściwego. Chociaż są resocjalizowani w więzieniach, chociaż są tam wychowawcy, są różne możliwości. Są duchowni, którzy pomagają tym ludziom. Mają różne, mogą się nawet kształcić w więzieniach. To jak wychodzą, to nawykowo robią ponownie to, co robili wcześniej. Podobnie z nami. Jeśli mamy jakiś silny nawyk, trudno nam się pozbyć tego nawyku. W związku z czym te nawyki i działania to jest karma. To musimy oczyścić. Oczyszczenie tego prowadzi do oświecenia. Zgodnie z naszymi nawykami będziemy lgnęli do ludzi o szczególnych właściwościach. Odrodzimy się w rodzinie o szczególnych właściwościach. Pośród rodziców, którzy mają szczególne właściwości. To są nasze związki, ludzie, do których lgniemy. Tak jak w psychologii mówi się, że są związki, które są zdeterminowane wcześniejszymi doświadczeniami, jeszcze z okresu dziecięcego, z obserwacji ojca i matki i tak dalej. Później się wybiera takich partnerów podobnych do matki czy do ojca, czy powtarza się pewne te same schematy, to możemy odnieść również do tej determinacji odradzania się i sposobu odradzania się, i miejsca odradzania się, i ludzi, pośród których się odradzamy. Także tyle mówią nauki buddyjskie o tym, co się dzieje po śmierci. Ostatecznie oświecenie, uwolnienie od tego świata cierpienia prowadzi do całkowitej wolności przymusu, nawykowego przymusu przyjmowania ciała, nawykowego przymusu znajdowania odrodzenia i tak dalej, ponieważ urzeczywistnia się ostatecznie, że każde zjawisko pozostaje w stanie nirwany. I wówczas my sami jesteśmy w stanie przebywać w tym stanie absolutnie i doskonale. W stanie absolutnie doskonałym, wolnym od wszelkiego cierpienia. W stanie, które nie jest, nie mamy możliwości w tej chwili zrozumienia, ponieważ żyjemy w świecie uwarunkowanym, w świecie cierpienia. Ten stan nirwany jest stanem wolnym od wszelkich uwarunkowań, wolnym od wszelkiego cierpienia. Jeszcze jakieś pytanie? Zgodnie z moją wiedzą, a nie może to być niepełna wiedza, aborcja w buddyzmie jest negatywnym działaniem i przynosi negatywne skutki. Przynosi negatywne skutki, ponieważ jest odbieraniem życia i tutaj nie da się tego pogodzić w żaden sposób z naukami buddyjskimi. Tylko jest jedna rzecz, którą musimy dobrze zrozumieć. Buddyzm nie zajmuje się naszym życiem w kontekście takich ostatecznych ocen nas samych, czy jesteśmy źli, czy dobrzy. Nie skazuje nas na wieczną grzeszność, ani nie skazuje nas na wieczne potępienie, czy wieczne uwielbienie. Dlaczego? Możecie już teraz sami pomyśleć i powiedzieć, bo nie ma żadnego zjawiska, które byłoby trwałe i stałe. Zły człowiek może się zamienić w dobrego, dobry w złego. Nawet jeśli popełnimy takie zło, jak aborcja, z tego może wyniknąć również dobro. Jakie dobro? Jeśli naprawdę zrozumiemy, co się stało, może to spowodować potrzebę przemiany, wewnętrznej przemiany, porzucenie nawykowego działania naszego umysłu. Do mnie często ludzie się zwracają z tym problemem i z tym pytaniem, ponieważ, tak jak się wcześniej przedstawiłem, jestem księdzem. Jak trwoga, to nie do Boga, akurat do księdza. To się do powiedzenia nie chcę zgadzać. Niemniej często ludzie do mnie się z tym zwracają. I często są to sytuacje, gdzie mogliby mieć dziecko, ale po prostu doświadczają różnego rodzaju lęków i usuwają te dzieci. I nie jest to nawet koniecznością, żeby usunąć, ale jednak usuwają. Tłumacząc to dobrem wcześniejszych dzieci, czy jakimś innym dobrem i tak dalej. Z punktu widzenia buddyzmu to nie jest pozytywne działanie, to jest negatywne działanie. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o homoseksualizm, to nie ma żadnego, przynajmniej ja nie znam żadnego ewidentnego potępienia homoseksualizmu. To w buddyzmie, co się mówi, to są niewłaściwy sposób uprawiania seksu. I ten niewłaściwy sposób uprawiania seksu to dotyczy trzeciego wskazania moralnego, trzeciego wskazania dyscypliny moralnej, to jest seks oralny i analny. Jeśli dwoje ludzi tej samej płci, dwie kobiety lub dwóch mężczyzn uprawia seks oralny lub też seks analny, z punktu widzenia nauk buddyjskich nie jest to właściwy seks. Tak mówią nauki buddyjskie i trzeba by szukać naprawdę bardzo dokładnie w jakichś starych zapisach i starych księgach, nie słuchać tego, co dzisiaj ludzie mówią, ponieważ dzisiaj jesteśmy pod wpływem zmian na świecie, zmian często hedonistycznych, materialistycznych, ale tak to mówią nauki buddyjskie. I możemy tutaj zachodzić w głowę, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego seks analny na przykład jest uważany za niewłaściwy. To, co mi na myśl przychodzi, to jest tylko i wyłącznie moja własna interpretacja, to są sprawy higieny. To nie jest kwestia tego, że w kiszce stolcowej w jelicie grubym przebywają nieczystości. Bo te nieczystości nie są aż tak złe. To jest kwestia samych bakterii. Jeśli bakterie z tego przewodu, z tej części przewodu pokarmowego dostaną się do przewodu moczowego, to ciężko zachorujecie. Bakterie coli w układzie moczowym to jest zabójstwo dla... jak się nazywa? Nerki. Dla nerek i dla pęcherza. To jest zabójstwo. To jest po prostu zabójstwo. Ci, którzy doświadczyli choroby, niektórzy ludzie mają, i to zupełnie nie przyczyn seksualnych, tylko przenikania. U niektórych ludzi następuje przenikanie bakterii pomiędzy układem moczowym a jelitem grubym i powoduje to bardzo ciężkie i niebezpieczne choroby nerek. W związku z czym jest to chociażby wytłumaczenie to medyczne. Podobnie jeśli chodzi o seks oralny. Są pewne wirusy. O tym dzisiaj wiemy, nauka medyczna dzisiaj o tym wie. Być może, że była również jakaś wiedza na ten temat w Indiach w tamtym czasie. Są takie wirusy, jak wirus brzodawczaka, szczególny, który potrafi wywołać choroby nowotworowe, szczególnie u kobiet. Dla mężczyzn, którzy są nosicielami często, jest absolutnie obojętny. Dla kobiety jest zabójczy. I z czasem się rozwija ta choroba. Nie od razu, ale z czasem. Nie u wszystkich kobiet. To jest tyle, co wiem z nauk medycznych. Być może, że stały za tym jakieś wytłumaczenia natury zdrowotnej, higienicznej. Natomiast nie ma całkowitego potępienia czy nazwania to jakimś czymś strasznym homoseksualizmu jako takiego. Trudno byłoby znaleźć gdzieś w naukach buddyjskich konkretne stwierdzenia. Przynajmniej ja nie znam. Być może, że są jakieś pisma, to proszę powiedzieć, gdzie jest to potępienie. Także aczkolwiek dzisiaj wydaje się, że 14 Dalai Lama bodajże wypowiedział się negatywnie na temat homoseksualizmu, ale to trzeba by się spytać też jego świętobliwości, z jakiego powodu, co dokładnie miał na myśli. Być może, że pewne zjawiska cywilizacyjne, kulturowe, gdzie tylko i wyłącznie cywilizacja materialna się liczy i tylko i wyłącznie neurotyczne czasami zaspokajanie swoich własnych potrzeb seksualnych jest ważniejsze niż cokolwiek innego, niż głębsze myślenie o swoim życiu. Być może, że to miał jego świętobliwość na myśli, tego nie wiem, ponieważ nie miałem okazji ani się spytać i zaledwie otarłem się tylko o ten temat. Słyszałem, że była taka dyskusja, ale na ten temat nic nie wiem. Ja osobiście nie zetknąłem się nigdzie z naukami buddyjskimi, nie słyszałem, żeby bezpośrednio było potępienie. Natomiast mówi się o tym oczywiście, że mnisi lub też mniszki nie powinni mieć żadnych kontaktów seksualnych. W tym również kontaktów homoseksualnych. Także to jest cała wiedza, jaką posiadam. Jest to ona bardzo szczątkowa, także... Buddyzm mówi, że właśnie mija już nasz czas. Powiem tylko krótko. Proszę nie myśleć, że w buddyzmie nie ma Boga. To jest jedna z najpoważniejszych błędów interpretacyjnych na Zachodzie. W kosmologii buddyjskiej jak najbardziej Bóg jest. Nawet w kosmologii buddyjskiej mówi się o tym, że Bóg myśli, że nas stworzył. I to jest jedyny błąd, który popełnia Bóg. Że myśli, że stworzył świat, aczkolwiek ma do tego pewne podstawy. Niemniej nie jest to zupełnie religia, w której nie pojawia się postać Boga. Co więcej, Bóg, uważamy, ten najwyższy Bóg, obiecał Buddzie, że będzie zawsze chronił Dharmę. W związku z czym buddyści nie mają nic przeciwko religiom, które uznają Boga czy wyznają Boga, natomiast nie postępują za naukami Boga. Szanują Boga, ale nie czczą Boga. To jest taka różnica, że my szanujemy Boga, ale nie czcimy, nie podążamy za jego naukami, ponieważ to nie są nauki, które prowadzą do oświecenia, tylko nauki Buddy, z punktu widzenia buddyzmu oczywiście. Także proszę nie wchodzić w dyskusję, że to nie jest prawda, że i tak dalej, bo to jest tylko stanowisko buddyzmu wynikające z nauk przekazanych przez samego Buddę. Na tym kończę. Bardzo dziękuję. Być może jeszcze będę miał okazję...